Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
W drugim dniu podróży do Turcji Franciszek udał się do Stambułu, gdzie nawiedził zamienioną na muzeum monumentalną bazylikę Hagia Sophia, a także pogrążył się w cichej adoracji w słynnym błękitnym meczecie.
Na mszy w katolickiej katedrze Stambułu papież mówił o znaczeniu Ducha Świętego dla jedności chrześcijan.
W Kielcach odbył się ingres nowego ordynariusza, biskupa Jana Piotrowskiego.
Witamy 29 listopada i zapraszamy na serwis informacyjny.
Boga trzeba adorować, to jest najważniejsze, powiedział papież Franciszek, zwiedzając błękitny meczet w Stambule. Te słowa dobrze streszczają kolejny etap papieskiej podróży. Dziś rano Franciszek pożegnał Ankarę i udał się do Stambułu, dawnego Konstantynopola. Na lotnisku, czego nie było w programie, przywitał go prawosławny patriarcha Bartłomiej. To wizyta w jego siedzibie z okazji patronalnej uroczystości świętego Andrzeja jest głównym celem tej podróży apostolskiej.
Dziś rano Franciszek spotkał się z wielką historią Stambułu. Odwiedził dwie gigantyczne świątynie, błękitny meczet i dawną bazylikę chrześcijańską, a dziś muzeum Hagia Sophia. Początkowo Franciszek miał się udać najpierw do bazyliki, program wizyty jednak zmieniono, aby uszanować muzułmański czas modlitwy.
Błękitny meczet wybudowano w XVII wieku tuż obok Hagia Sophia, aby przyćmić to arcydzieło architektury chrześcijańskiej. Przed 8 laty był tam również Benedykt XVI. Wówczas wizytę w meczecie włączono do programu podróży w ostatniej chwili, aby okazać w ten sposób szacunek muzułmanom urażonym po papieskim wykładzie w Ratyzbonie. Franciszek postanowił pójść w ślady swego poprzednika. Jak wszyscy wchodzący do meczetu, zdjął buty. Po świątyni oprowadzał go wielki mufti. Papieżowi towarzyszył też dyrektor Radia Watykańskiego, ksiądz Federico Lombardi.
Wielki mufti przed michrabem, niszą modlitewną, wyjaśnił papieżowi wersety Koranu, które odnoszą się do tego miejsca modlitwy skierowanego w stronę Mekki. Wersety te mówią o Zachariaszu, poczęciu Jana Chrzciciela i Marii zgodnie z tradycją muzułmańską. Potem nastąpiła chwila ciszy i skupienia, kiedy to papież przez kilka minut trwał w milczeniu. Nazwałbym tę chwilę adoracją w ciszy, ponieważ w rozmowie z muftim Franciszek dwukrotnie podkreślił potrzebę adoracji Boga, zarówno przez chrześcijan, jak i muzułmanów.
Ksiądz Lombardi przestrzegł jednak, by nie interpretować tego jako wspólnej modlitwy.
Z meczetu papież udał się do pobliskiej bazyliki Hagia Sophia, zamienionej najpierw w meczet, a obecnie w muzeum. Została ona wybudowana w VI wieku przez cesarza Justyniana. Franciszka oprowadzał dyrektor muzeum, mówi ksiądz Lombardi.
Papież zwiedzał bazylikę z wielkim zainteresowaniem. Pokazano mu miejsce, w którym odbywała się koronacja wschodnich cesarzy, a także wielki wizerunek Maryi, który znajduje się w apsydzie. Potem wpisał do księgi pamiątkowej po łacinie słowa psalmu 83, jakże są miłe Twe przybytki, Panie, oraz po grecku Hagia Sophia tu Teu, czyli święta mądrość Boga, której poświęcona jest ta bazylika.
Przed bazyliką Franciszka pozdrowiła garstka wiernych, dla których była to jedyna okazja, by móc zobaczyć papieża. Katolicka katedra, w której papież odprawił po południu mszę, mogła pomieścić zaledwie 500 osób, w tym korpus dyplomatyczny i innych dostojników. Zwyczajni katolicy zostali zepchnięci na margines tej podróży, co pokazuje realne problemy wspólnoty katolickiej w Turcji. Nie posiada ona osobowości prawnej, nie mogła zorganizować papieskiej mszy w żadnym miejscu publicznym, a władze niemal do samego końca odkładały oficjalne zaproszenie papieża, czym utrudniały kościołowi organizację wizyty.
Ze zwierzchniakami i przedstawicielami Kościoła katolickiego różnych obrządków Ojciec Święty spotkał się w południe w siedzibie papieskiego przedstawicielstwa w Stambule. W imieniu wszystkich katolików Turcji przemówił przewodniczący episkopatu arcybiskup Ruggero Franceschini. Przekazał papieżowi pozdrowienia od tysięcy katolików rozsianych po całym kraju, którzy nigdy nie widzieli papieża na własne oczy, lecz jak zapewnił, noszą go w swym sercu z miłością i tęsknotą, którą odległość jeszcze bardziej ożywia.
Non sono parole di circostanza.
Nie są to tylko okolicznościowe słowa. lecz mały gest wiary prostej, a zarazem surowej, tak wielu, wielu maluczkich, których wytrwałość i wierność jest dla mnie ich starego biskupa powodem do wzruszenia. Pozdrawiam Cię w imieniu naszych wspólnot, które wciąż doświadczają tego trudnego błogosławieństwa, jakim jest bycie małą trzutką w wikariacie Anatolii, który Twój poprzednik, Benedykt XVI, powierzył mi po zabójstwie biskupa Luigiego Padoveze i który od 4,5 roku wciąż czeka na swego pasterza. Naszych wspólnot nie jest wiele, ale to wśród naszych domów powstał Kościół. Napisane zostały Ewangelie, szerzyła się wiara na cały świat.
W spotkaniu z przedstawicielami kościoła różnych obrządków brał udział także pracujący w Turcji polski franciszkanin, ojciec Dariusz Wiśniewski.
Było to pierwsze spotkanie z lokalnym kościołem, dlatego że do tej pory papież był gościem władz tureckich. Spotkanie przebiegło w takiej bardzo serdecznej atmosferze. Byli przedstawiciele różnych parafii, wspólnot kościelnych. Charakterystyczną rzeczą dla miejscowego tureckiego kościoła jest jego wewnętrzne bogactwo i zróżnicowanie. Są przedstawiciele różnych kościołów. Są rzymscy katolicy, katolicy Ormianie, katolicy Syrianie. Stąd możemy powiedzieć, że papież spotyka się z kościołem, który jest bardzo bogaty w swoje tradycje liturgiczne, duchowe. To było bardzo spontaniczne i nieformalne spotkanie. Papież wyszedł do osób zgromadzonych na terenie ogrodu przy siedzibie nuncjatury i właściwie każdy mógł podejść do papieża, zamienić kilka słów, poprosić o błogosławieństwo dla siebie, dla rodziny.
Po obiedzie papież udał się do katolickiej katedry wikariatu apostolskiego Stambułu, noszącej wezwanie Ducha Świętego. W homilii podczas mszy mówił o znaczeniu trzeciej osoby boskiej dla życia i jedności Kościoła.
Quando noi preghiamo è perché lo Spirito Santo suscita in noi la preghiera nel cuore.
Kiedy modlimy się, to dlatego, że Duch Święty rozbudza w sercu modlitwę. Kiedy przełamujemy krąg naszego egoizmu, wychodzimy z naszych ograniczeń i podchodzimy do innych ludzi, aby ich spotkać, słuchać, pomagać im, to dzieje się tak dlatego, że pobudził nas Duch Boży. To prawda, że Duch Święty rozbudza różne charyzmaty w Kościele. Pozornie zdaje się to tworzyć nieład, ale w rzeczywistości pod Jego kierownictwem stanowi ogromne bogactwo, ponieważ Duch Święty jest duchem jedności, która nie oznacza jednolitości. Tylko Duch Święty może wzbudzać różnorodność, wielość, a jednocześnie dokonywać jedności.
Franciszek zwrócił uwagę, że kiedy my sami usiłujemy tworzyć różnorodność, wnosimy podziały, popadając w partykularyzm i ekskluzywizm. Kiedy zaś sami chcemy tworzyć jedność według naszych ludzkich planów, prowadzi to do ujednolicenia i homologacji. Natomiast gdy pozwalamy się kierować Duchowi Świętemu, bogactwo, różnorodność i odmienność nie stają się nigdy konfliktem, bo On nas pobudza do życia różnorodnością w komunii Kościoła.
Duch Święty sprawia jedność Kościoła, jedność w wierze, jedność w miłości, jedność w wewnętrznej spójności. Kościół i kościoły są wezwane, by dać się prowadzić przez Ducha Świętego, przybierając postawę otwartości, gotowości uczenia się i posłuszeństwa. Chodzi tu o perspektywę pełną nadziei, ale jednocześnie mozolną, skoro zawsze jest w nas pokusa, by opierać się Duchowi Świętemu, ponieważ wstrząsa, porusza z miejsca, każe chodzić, przynagla Kościół, by szedł naprzód. W rzeczywistości Kościół okazuje się wiernym Duchowi Świętemu na tyle, na ile nie usiłuje go uregulować ani oswoić. A my, chrześcijanie, stajemy się prawdziwymi uczniami misjonarzami, zdolnymi do budzenia sumień, jeśli zrezygnujemy ze stylu defensywnego, aby dać się prowadzić Duchowi.
Papież wskazał, że te mechanizmy obronne mogą się przejawiać w przesadnym przywiązaniu do naszych idei czy własnych sił albo w ambicji i próżności. To nie pozwala nam zrozumieć innych i otworzyć się na szczery dialog.
Jednak zrodzonemu z Pięćdziesiątnicy Kościołowi powierzony jest ogień Ducha Świętego. Nie tyle wypełnia on umysł ideami, co rozpala serce. W Kościół uderzył wiatr ducha, który nie przekazuje władzy, ale zdolność do posługi miłości. język, który każdy może zrozumieć. Im bardziej na naszej drodze wiary i życia braterskiego damy się z pokorą prowadzić Duchowi Pańskiemu, tym bardziej będziemy przezwyciężać nieporozumienia, podziały i kontrowersje, stając się wiarygodnym znakiem jedności i pokoju.
Saremo segno credibile di unità e di pace.
Drugi dzień papieskiej podróży do Turcji zwieńczyła ekumeniczna modlitwa w kościele świętego Jerzego. Leży on na Fanarze, gdzie mieści się siedziba Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola. Było to zarazem liturgiczne rozpoczęcie obchodów ku czci świętego Andrzeja Apostoła, patrona bizantyjskiego kościoła prawosławnego. To właśnie z okazji tego święta patriarcha Bartłomiej I zaprosił Franciszka do odwiedzenia Turcji.
Venerato e caro fratello Bartolomeo.
Czcigodny i drogi bracie Bartłomieju, wyrażając szczere dziękuję za Twoją braterską gościnność, czuję, że nasza radość jest większa, ponieważ jej źródło jest gdzie indziej, nie jest w nas. Nie tkwi ono w naszym zaangażowaniu i w naszych wysiłkach, które oczywiście muszą być, ale we wspólnym zawierzeniu wierności Boga. To On kładzie fundament, by odbudować swoją świątynię, którą jest Kościół. Zasieję pokój. Oto ziarno radości. Ten pokój i radość, jakich świat dać nie może, ale Pan Jezus obiecał je swoim uczniom i dał im je jako zmartwychwstały w mocy Ducha Świętego.
Ojciec Święty przypomniał, że te obietnice usłyszeli właśnie Andrzej i Piotr. Byli rodzonymi braćmi, ale spotkanie z Chrystusem przemieniło ich w braci w wierze i miłości. A tego radosnego wieczoru podczas tego modlitewnego czuwania powiedziałbym przede wszystkim braci w nadziei, podkreślił Franciszek.
Wasza świątobliwość, jakaż to łaska być braćmi w nadziei zmartwychwstałego Pana. Cóż za łaska i jaka odpowiedzialność móc podążać wspólnie w tej nadziei, znajdując oparcie we wstawiennictwie świętych braci apostołów Andrzeja i Piotra. I wiedzieć, że ta wspólna nadzieja zawieść nie może, ponieważ nie opiera się na nas i na naszych wątłych siłach, ale na wierności Boga.
Po wspólnej modlitwie Franciszek rozmawiał prywatnie z Bartłomiejem I. Jutro rano w kościele świętego Jerzego na Fanarze wraz z patriarchą ekumenicznym papież weźmie udział w boskiej liturgii, po czym zwierzchnicy obu kościołów podpiszą wspólną deklarację.
Biskup Jan Piotrowski odbył uroczysty ingres do Bazyliki Katedralnej w Kielcach. 11 października papież mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego Tarnowskiego ordynariuszem diecezji kieleckiej.
W ingresie biskupa Jana Piotrowskiego do kieleckiej katedry uczestniczyło kilkudziesięciu arcybiskupów i biskupów, m.in. nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Celestino Migliore oraz prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. W homilii nowy ordynariusz kielecki przypomniał, że Kościół ma być miejscem bezinteresownego miłosierdzia, w którym każdy może doświadczyć miłości i przebaczenia.
Takiego Kościoła pragnę dla was wszystkich, takiemu Kościołowi w braciach i siostrach, który ogrzewa kochające serce Maryi, Matki Bożej Łaskawej i który wspomaga wstawiennictwo świętych patronów naszej diecezji. Chcę wiernie służyć i z miłością głosić Ewangelię.
Dewizą biskupa Jana Piotrowskiego są słowa w miłości głosić Ewangelię. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.